Siedem taktów od sławy to reportaż Anny Dudzińskiej, która jest teraz z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Ja już troszeczkę powiedziałam o tym reportażu, państwo też wysłuchali tej niesamowitej historii, ale cały czas mam gdzieś w tyle głowy taką rozmowę tuż przed wejściem do studia, kiedy opowiadałam o tym, jaki reportaż będzie dzisiaj w magazynie Fonosfera, to ktoś mi powiedział, ojej, to już tak przed 1 listopada, taka opowieść o rodzinnych historiach, o poszukiwaniu korzeni. Może tak jest, ale myślę, że to nie to tobie towarzyszyło, nie to święto, to nie ten klimat, tylko zupełnie to były inne relacje, inne sytuacje. Ale wróćmy do tego momentu, który mamy na końcu reportażu. Powiedzmy o nim, bo on dla mnie jest zawsze, mimo że słuchałam tego reportażu kilka razy, zawsze jest czymś niesamowitym. Udaje ci się namówić muzyków do tego, żeby zagrali te nuty, które znajduje bohater reportażu na kartce pozostawionej, na zdjęciu pozostawionym przez swoich dziadków. Czy ty słuchałaś tego sama? Czy słuchałaś tego z bohaterem swojego reportażu?
No właśnie, ja bardzo się zastanawiałam długo, czy powinnam wypuścić mu te dźwięki, czy jednak przygotować reportaż w całości i dopiero wtedy pokazać, że ten dziadek w jakiś sposób został z nami. I w tym sensie to, co mówiłaś o jakby listopadowym nastroju tego reportażu, no jakby jest prawdziwe, prawda? Bo to bardzo ważne, byśmy tych swoich historii jednak cały czas poszukiwali. Jak bardzo trudno było mi znaleźć muzyków i namówić muzyków, żeby to zagrali. To jest nieprawdopodobne, do ilu drzwi ja musiałam zapukać, żeby to się udało. I no, miałam właśnie różnego rodzaju takie rozterki, czy pokazać to moją drogę, w jaki sposób i jak trudno jest mi namawiać ludzi, żeby to zagrali. Czy właśnie słuchać z Michałem Jędryką, moim bohaterem tego utworu, ale ja chciałam chyba jednak pozostawić to takie, wiesz, takie czyste. Czasem less is more. Mniej znaczy więcej. I dla mnie to było akurat w tym wypadku bardzo świadome. Po prostu ja poszłam taką drogą. I domyślam się, że można było pójść zupełnie innymi. Można było nagrać jeszcze Michała, kiedy się zachwyca, albo może płacze nad tymi dźwiękami, bo tak było. Bo oczywiście, że tak było, bo kiedy on usłyszał już gotowy reportaż i usłyszał w ogóle ten reportaż z anteny, no to natychmiast do mnie napisał, że no nie umie się w ogóle z tego wzruszenia wydobyć.
Dla ciebie to też pewnie było wzruszenie, ale myślę, że tym bardziej jest to wzruszające, że właśnie jest w takiej formie, w takiej czystej formie. Ale teraz wróćmy jeszcze do początku, do tego pytania, które właściwie powinno paść na początku naszej rozmowy, choć dla mnie było istotne, żebyś opowiedziała, jak trafiłaś na tych muzyków, którzy się w końcu zdecydowali zagrać i jaka była reakcja bohatera. Jak ty w ogóle trafiłaś na tę historię, na tę opowieść, która w jakimś stopniu już była gotowa, bo to przecież bohater tej opowieści, pan Michał, ze stawił te dwie postaci, o których opowiadasz.
Zdecydowanie i cały czas to bardzo podkreślam. Książka Michała Jędryki niestety cały czas nie wyszła, nie ukazała się drukiem. To jest jego cały czas marzenie, że ktoś to kiedyś będzie mógł przeczytać, ale to jest jego historia. On robi to zestawienie dwóch muzyków, którzy, ja od razu to mówię, no niekoniecznie musieli się spotkać, prawda? Ja też nie obiecuję, że oni się spotkali.
I to nie dawanie nam nadziei było bardzo trudne, moim zdaniem.
Było trudne, ale wydawało mi się po prostu, że muszę być tutaj fair, bo ja nie mogłam snuć jakiejś sytuacji, która być może się zdarzyła, no bo najprawdopodobniej nie widzę w ogóle możliwości, żeby oni się gdzieś o siebie nie otarli, to znaczy, żeby dziadek Michała Jędryki nie usłyszał o Michaelu Jarym, tak? Który wtedy przecież się inaczej zupełnie nazywał. O Jarczyku, ale jestem przekonana, że tak było. Natomiast w związku z tym, że my tego nie wiemy, ani nie wie tego Michał, a ja tym bardziej, no to tej nadziei słuchaczom dawać nie mogłam. Dla mnie tutaj były bardzo ważne dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, ta historia, zestawienie losów śląskiego muzyka i drugiego śląskiego muzyka, który ląduje w Berlinie, jest opowieścią o skomplikowanych losach Śląska, tak, tego pogranicza. No, jesteśmy teraz w Szczecinie, słuchamy się w Szczecinie, więc no, wiemy, jak bardzo bolesne są te historie. Myślę, na Śląsku one mają jeszcze jakąś szczególną specyfikę. Ale był jeszcze jeden, bardzo aktualny dla momentu i czasu, kiedy nagrywałam ten reportaż, wymiar. I był to jednak taki straszny dla nas czas, prawda? Dla nas ludzi w radiu publicznym. Ja wtedy przez ten moment, no, radio publiczne na ten moment opuściłam. Jednak jakichś wyborów bardzo trudnych, najtrudniejszych, naprawdę najtrudniejszych, jakie można dokonywać. I również dlatego uważałam, że te historie w tym określonym momencie trzeba opowiedzieć, bo te wybory, no, zdarzały się nam, ale zdarzały się też ludziom znacznie wcześniej i po prostu, no, chyba jednak świat jest taki, że zawsze będziemy podlegać pewnego rodzaju weryfikacji, przy czym ja bym bardzo chciała, żeby to zabrzmiało mocno. Ja dzisiaj nie umiem powiedzieć, czy mój wybór, na przykład związany z tym, że opuściłam radio publiczne w tym bardzo trudnym dla mediów publicznych czasie, czyli w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy to była dobra droga, pod wieloma względami tak, ale no, jakby dla mojej drogi twórczej, to wiesz, to są takie pytania, które cały czas gdzieś tam muszę sobie zadawać. Pewnie nie zrobiłabym inaczej, ale absolutnie rozumiem tych, którzy inną drogę wybrali.
Dzisiaj jesteś ponownie w Radiu Publicznym, w programie Trzecim Polskiego Radia, to tam jesteś teraz i dzięki temu rozmawiamy. Wspomniałaś już tutaj o tych trudnych wyborach, to jest ta berlińska scena, państwo ją przed chwilą słyszeli, a ja chciałabym zapytać o Berlin współczesny, bo ten reportaż był tam słuchany, było publiczne odsłuchanie właśnie w Berlinie z napisami, mogli ten reportaż zrozumieć zarówno ci, którzy mówią po polsku, jak i ci, którzy języka polskiego nie znają. Jakie były reakcje publiczności?
To jest rzeczywiście dla mnie absolutnie magiczny moment, kiedy w Instytucie Pileckiego, no ja nie wiem, czy państwo pewnie często jeżdżą, 500 metrów od Bramy Brandenburskiej znajduje się Instytut Pileckiego, zabrzmiał ten reportaż, rzeczywiście z niemieckimi napisami. To się tak ogląda w takim trybie, mówię ogląda, ale słucha jednocześnie, a ogląda te napisy, prawda, bo gdzieś tam one są po prostu puszczone, że każdy na ekranie może sobie doczytać tę treść, to tłumaczenie po prostu. I to jest piękny sposób komunikowania reportażu, bo jakby z tej warstwy audio nic nie tracimy, bo niczego tutaj nie musimy nakładać. No i wśród publiczności byli właśnie i Ślązacy, i Polacy, i Niemcy. I to było naprawdę zupełnie niesamowite. Taki moment, kiedy właśnie uniwersalność tej historii rozumie każdy. Piękne, najpiękniejsze chyba doświadczenie.
Uniwersalność tej historii to jest dla mnie właśnie rzecz bardzo ważna. Ta opowieść, między innymi rozmawiałyśmy już o tym wtedy, kiedy twój reportaż był słuchany całkiem niedawno w Łodzi, w czasie spotkania Audionomii, gdzie został nagrodzony tą główną nagrodą. Rozmawiałyśmy o Stolpersteinach. To są te charakterystyczne kamienie, które znają mieszkańcy Szczecina, znają je z Berlina, znają je z mniejszych miejscowości po drugiej stronie granicy, bo możemy je między innymi zobaczyć w Pasewalku. Była też duża dyskusja w Szczecinie na temat umieszczenia ich w przestrzeni publicznej, w chodnikach tutaj szczecińskich. Ty snujesz tę opowieść, opowiadasz między innymi o takiej niezmiernie trudnej historii, na tym polega też jej uniwersalność. Jakbyś ją przełożyła na takie realia, jakie my mamy w Szczecinie, jakie mamy tutaj na tych, oczywiście w duży cudzysłów to biorę, na tych ziemiach odzyskanych.
Oj, to jest chyba najtrudniejsze zadanie, jakie teraz
przed tobą postawiłam.
Stawiasz. No wiesz, mamy i wiem, że są zwolennicy tej opowieści, przeciwnicy Zbyszka Rokity, ten zamaszysty esej, tak bym to nazwała, czyli Odrzanie. Różnie ludzie, zwłaszcza z ziem zachodnich, mówią o tej książce. I to jest tak, wiesz, ja gdzieś głęboko uważam, że to wy, powinniście opowiadać tę historię, tak? Ja wiem, że z zewnątrz widać więcej. Kazimierz Kutz, kiedy wyjeżdżał ze Śląska, to mówił, że nikt, kto jest na Śląsku, o tym Śląsku dobrze nie potrafi opowiadać, bo właśnie trzeba to zobaczyć z zewnątrz. Ale wydaje mi się, że są pewne historie, które powinni właśnie oglądać, opisywać i oglądać w jakiś sposób też ludzie z zachodu, tak? To jest taki bardzo skomplikowany region, wspaniałe miejsce właśnie do opowieści, kiedy wy te ślady drugiej tożsamości, tej historii macie właściwie na każdym kroku, tak? W każdym gdzieś niemieckim napisie, który gdzieś tam spod tynku jeszcze zaczyna się czasem wyłaniać. Po prostu to jest historia jakby podwójnego narodu w tym miejscu, tylko trzeba w sobie, i to jest właśnie najważniejsze, mieć taką ogromną zgodę na to, żeby tę historię równoległą po prostu opowiadać, żeby to zaakceptować, żeby nie mówić, że no nie wiem, Szczecin był zawsze polski, bo to jest po prostu jakby nieprawda.
To już było, był taki czas.
Był ten czas szczęśliwie miniony i ja mam nadzieję, że to nigdy nie wróci. Akceptacja tego, że właśnie takie są losy tych ziem, jest dla mnie najważniejsza.
To jest często tak, że my się czujemy niezrozumiani, nie wiemy, co mamy zrobić, żeby się z tą swoją historią przedrzeć gdzie indziej, żeby ją w odpowiedni sposób opowiedzieć, ale pytałam cię o reakcję w Instytucie Pileckiego, bo mam też pytanie dotyczące tego, czy Ślązacy czują się zrozumiani, zarówno w Polsce, jak i też właśnie wtedy, kiedy są takie spotkania na terenie Niemiec.
Absolutnie nie. I to ja od razu powiem, to znaczy podwójnie nie. Ja tłumaczę od jakiegoś czasu tę historię śląską właśnie nie na Śląsku w Radio Katowice, tylko na antenach ogólnopolskich, tak? Najpierw w Radio 357, teraz w Trójce, gdzieś tam staram się wcześniej więcej czy mniej do tego wracać i nawiązywać. I uważam, że cały czas robię właściwie to samo. I myślę, że to jest taki czas, żeby jednak próbować cały czas o tej odmienności historii. Po prostu to jest odmienność historii. Inaczej wyglądała II wojna światowa, inaczej pierwsza. Są miejsca, gdzie ta wojna druga się, na przykład jak Gliwice i Bytom, to był zupełnie inny koniec wojny, tak? To po prostu my mamy do Gliwic i Bytomia paręnaście kilometrów i to jest zupełnie inna historia miasta. A przecież to były miasta niemieckie. To jest właśnie znowuż wasza historia, tylko że u was ludzie przyjechali z zewnątrz i zamieszkali, a na tym Górnym Śląsku cały czas oni mieszkają. I podobnie jest w Niemczech, a tutaj już było moje absolutne zdziwienie i w to naprawdę nie umiem uwierzyć wręcz, bo w czasie dyskusji był taki zaproszony pan profesor, który zajmuje się muzyką Michaela Jarego i w ogóle muzyką tą powojenną niemiecką z tych wczesnych okresów. I on w ogóle mi odpowiedział, że Śląsk, no to jest Wrocław. Czyli jakby brak świadomości jeszcze, że istnieje.
Czyli tylko
taki
Dolny
twór.
Śląsk.
Tak, tak, to znaczy to jest coś ich, tak? On to nawet tak jakoś ponazywał. Natomiast no, odrębności, totalnej odrębności tego Górnego Śląska w ogóle nie ma. W Polsce myślę, że akurat świadomość, że to jest coś odrębnego, istnieje, natomiast tłumaczenie, jak to się rozgrywa i kim Ślązacy tak naprawdę są, to jest chyba bardzo ważne zadanie i będę to zadanie realizować do końca życia, pewnie radiowego.
Ślązacy to jest coś, co tobie leży na sercu, bo sama jesteś Ślązaczką. Tutaj się pojawia wątek muzyczny i padają różne nazwiska. Chciałabym cię jeszcze na zakończenie zapytać o tych śląskich muzyków właśnie w Berlinie, w okresie międzywojennym i w czasie wojny, ale też tych, którzy zrobili karierę na przykład w Hollywood.
No właśnie i to jest tak, że Ślązacy bardzo się chwalą, bo my mamy również na przykład noblistów z różnych dziedzin, tak, którzy mają albo żydowskie, albo niemieckie pochodzenie, urodzili się gdzieś w Katowicach i dostali potem Nobla, a byli narodowości niemieckiej. No i tutaj oprócz Michaela Jarego, absolutnie znanego, pojawia się zupełnie inna postać z Chorzowa, wtedy Königshitte, Franz Waxman. To jest muzyk, który nagrywał między innymi na początku swojej kariery muzykę do tak kultowego filmu jak Błękitny Anioł, ale to jest Żyd. niemieckiego pochodzenia, który wyemigrował potem do Hollywood. No i tam otrzymał chociażby dwa Oscary za między innymi muzykę do Bulwaru Zachodzącego Słońca w 1951 roku. I to rzeczywiście jest jakaś kompletnie niezwykła historia, bo ja mówię o dwóch Oscarach, które otrzymał, ale on tych nominacji to miał chyba z 12, więc zupełnie nieprawdopodobna historia i zobacz, jak również przez tego muzyka można by było ten Śląsk pokazać, powiedzieć. Prawda? Czyli mamy jednego, który był dodekafonistą, który zupełnie zmienił karierę i wybrał, no, jednak pieniądze i sławę, tak? Był Franz Waxman, który jest Żydem, który z oczywistych względów wyjeżdża do Hollywood, do Stanów Zjednoczonych, żeby tam tworzyć. I mamy wreszcie kompletnie nieznanego dziadka mojego bohatera, Michała Jędryki. Ale było przecież bardzo dużo na pewno znanych śląskich muzyków. Ta muzyka, chóry na Śląsku to była bardzo ważna część naszego życia społecznego.
Czy Michał Jary to rzeczywiście jest takie nazwisko powszechnie znane na Śląsku?
Myślę właśnie, że nie, wiesz. Myślę, to jest bardzo dobre pytanie, ale gdyby tak zapytać osób, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo na przykład my mamy taką dzielnicę, która pewnie państwu też się kojarzy, Nikiszowiec, takie czerwone obramienia okien, zupełnie niezwykłe. I gdyby tam zapytać ludzi, kto to zaprojektował, to oni by naprawdę, większość ludzi ma taką świadomość, że to zrobili Niemcy i to byli Cillmanowie. Ale w wypadku i tych noblistów śląskich, i już właśnie tego muzyka jak Michał Jary, to nie jest tak bardzo dobrze znane nazwisko. Też przez ostatni czas nie mogło być opowiadane, prawda? No ale też no, jest to człowiek, który nie wsławił się dobrą historią, natomiast z całą pewnością warto o nim opowiadać, bo jest też częścią tego historycznego pejzażu Górnego Śląska.
Zaczęłyśmy od 1 listopada. Zapytam cię, czy ty zdążyłaś spisać historię swoich bliskich, nagrać historię swoich bliskich?
To jest najgorsze pytanie, jakie mogłam się zadać na koniec tego. No. Ja nie. I muszę tak powtórzyć, jak echo, właśnie dokładnie tego nie zrobiłam. Bardzo żałuję. To jest bardzo śląska historia. Bardzo śląska historia. Z jednej strony powstańcy śląscy, z drugiej strony odpowiednia Ken Carta i obóz w zgodzie za niemieckie nazwisko, wzruszenia mojego ojca, który chyba, ja się go teraz boję pytać, dlatego że tata jest bardzo chory, ma demencję i kiedy wraca do tych czasów, to myślę, że tak jak mnie teraz drży mu głos.
Tak sobie pomyślałam, że chyba możemy skończyć taką prośbą, takim namówieniem naszych słuchaczy do tego, żeby jeżeli mogą, są dzisiaj takie możliwości techniczne, utrwalali opowieści swoich bliskich. Będzie taki czas, jest taki czas przed nami, gdzie będziemy się spotykać właśnie rodzinnie i myślę, że to jest najlepszy moment, żeby wykorzystać tę okazję, żeby nie mówili tak jak my, że nie zdążyłyśmy.
W tym pędzie, w tym kołowrotku, w którym jesteśmy, żeby te dni, zawsze tak sobie powtarzamy, to się potem nigdy nie udaje, ale może tym razem, może dwie osoby, które nas wysłuchały, niech się zatrzymają i wezmą notatnik do ręki i zaczną coś pisać albo nagrywać, bo to też przecież teraz możliwe, do tego bardzo namawiam.
A namawiała Anna Dudzińska, autorka między innymi reportażu, który przed naszą rozmową był na antenie Radia Szczecin, 7 taktów od Sławy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Joanna Skonieczna, do usłyszenia.